Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki Bogu nie jestem chory. Po prostu takie dobre powietrze w Trójmieście. Jak ktoś nie chce chorować, to oczywiście tam. Kaja, to jest bardzo zły wybór wrócić do Warszawy, ja ci powiem. No. Ale cieszę się, że was wszystkich widzę i z tego miejsca warto tu kiedyś stanąć, jeśli jest taka okazja, bo widać wszystkich, tak? Czasami może być nie widać, kiedy widzimy się później, ale stąd widać wszystkich bardzo dokładnie. Ale żeby przyjść tutaj, trzeba coś zrobić, tak? No, prosta sprawa, ja wiem, trzeba przyjść, ale trzeba się ruszyć, trzeba coś zrobić. Więc witajcie, drodzy bracia i siostry, mam na imię Marcin, nie znam się z wami wszystkimi, przyjechałem z moją żoną Elą, ona sobie tam siedzi. Długo na nią czekałem. Była bardzo uparta przez 8 lat. Nie jestem zainteresowana. No. Ale dzięki Bogu, tak. I nie wiem, czy wiecie, ale macie też wśród was na nabożeństwie dzisiaj kogoś, kto chyba jeszcze nigdy nie był na takim nabożeństwie. Dobrze mówię, Ula i Maciek? Prawdopodobnie, więc to jest mój brat rodzony. Możecie się z nimi poznać, jeśli będziecie mieli okazję po nabożeństwie. Zauważyłem u was w zborze przynajmniej dwie zmiany materialne. Zauważyłem dzisiaj bardzo ciekawą kurtynę tutaj z przodu, kiedy grupa się przygotowywała muzyczna. Nigdy jeszcze nie widziałem takiej kurtyny. Bardzo ciekawy sposób, żeby móc się skupić, domyślam się, tak? Żeby nikt nie przeszkadzał. I pamiętam, zawsze okna były odsłonięte, a dzisiaj są zasunięte. Nie ma problemu oczywiście. Więc takie dwie małe rzeczy na początek, które zauważyłem. Fantastyczne, ten design bardzo mi się podoba. Te białe te widziałem wczoraj. No. Prawda. Nie ma problemu. Wszystko jest w porządku. Drodzy bracia i siostry, my w naszym kościele w Gdańsku i oczywiście przywożę pozdrowienia. Wiedzcie, że modlimy się za was i modlimy się za was nie tylko na nabożeństwie, ale modlimy się też osobiście w swoich domach i w swoich rodzinach. Wiedzcie o tym i pamiętajcie proszę o tym. I mamy w tym miesiącu w naszym kościele w Gdańsku nauczanie na temat szatana, jego królestwa, jego dzieła. Natomiast nie zamierzam mówić dzisiaj o tym temacie. Chciałbym mówić dzisiaj coś ku zachęceniu i ku zbudowaniu i pocieszeniu. I jedna mała rzecz ku pomyśleniu albo ku małemu napomnieniu, jeśli tak mogę powiedzieć. Chciałbym przeczytać psalm 95. Bardzo rzadko głoszę z psalmów, ale chciałbym dzisiaj głosić z tego psalmu. Psalm 95. Jeśli masz Biblię, otwórz ze mną. Będę czytał z Biblii UBG. I psalm 95 mówi tak. Chodźcie, śpiewajmy Panu. Wykrzykujmy radośnie skalę naszego zbawienia. I ten werset generalnie jest naszym głównym i kluczowym wersetem. Przyjdźmy przed Jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Pan bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego rękach są głębiny ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo On je uczynił i Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, oddajmy pokłon i padnijmy przed Nim, klęknijmy przed Panem naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami Jego rąk. Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni. Kiedy mnie wystawiali na próbę, wasi ojcowie doświadczali mnie i widzieli moje dzieła. Przez 40 lat czułem odrazę do tego pokolenia i powiedziałem, ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg. Przysiągłem im w gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. I tak jak powiedziałem, będziemy zajmować się generalnie tylko pierwszym wersetem i szczególnie tym pierwszym słowem, które brzmi chodźcie. Słuchajcie, jest czas, aby wyruszyć, żeby pójść do właściwych miejsc i z właściwym nastawieniem serca. I prawda jest taka, że aby gdziekolwiek dojść, po prostu musisz pójść. Trzeba się ruszyć z miejsca. Nie da się wszystkiego załatwić po prostu siedząc i nic nie robiąc, tak? I dzisiaj mieliśmy nawet taką drobną rozmowę odnośnie kurierów, jak dostarczają paczki, tak? I ja wiem, w dzisiejszych czasach można wszystko, wiele rzeczy załatwić elektronicznie, przez internet, zamówić paczkę, czy to jest jedzenie, czy to jest cokolwiek innego, ale słuchaj, ktoś i tak musi to przynieść. Tak? Samo nie wejdzie, ktoś musi to przynieść, więc ktoś musi pójść, żeby to zrobić. I możemy myśleć o jakiejkolwiek prawie rzeczy, żeby coś się stało, żeby coś się zmieniło, żeby coś zrobić. Słuchajcie, trzeba pójść. Trzeba po prostu pójść, tak? Pozostanie w miejscu na pewno niczego nie zmieni. I jest bardzo wiele przykładów w Starym Testamencie ludzi, u których coś się zmieniło, kiedy? Kiedy poszli. I ja myślę od początku, myślę o Abrahamie, tak? Był pewien dzień, kiedy Abraham musiał pójść do swojej żony Sary, tak? I do swoich sług i powiedzieć, słuchaj, Sara, pakuj się, pakuj manatki i idziemy, i wychodzimy, tak? I idziemy. I ja myślę o Mojżeszu i o Aaronie, tak? Co by było, tak? Bóg powiedział, ja mam dla was lepszą ziemię. Ja mam dla was lepsze miejsce. Idźcie. I co by było, gdyby Mojżesz powiedział, a wiesz co, nie. I na początku tak było, prawda? On powiedział, no panie, jak ja, prawda? Ale widzimy, wiemy, co się w końcu dzieje, prawda? Lud izraelski wychodzi z tej niewoli i idą. I jest później, jak oni zaczynają osiedlać się, różne plemiona już w różnych miejscach, Juda mówi do Symeona, on mówi, chodź do mojego losu i walcz z moimi przeciwnikami, a kiedy ich pokonamy, on mówi, ja pójdę do twojego losu i będę walczył z twoimi przeciwnikami. A ja myślę o Noemi i o Rut. Bóg powiedział, jest czas, żeby wyruszyć do właściwego miejsca i z właściwym nastawieniem serca. Wiesz, ile razy Rut miała okazję powiedzieć nie, nie idę? Ile razy Noemi mówiła, zostań, córko, zostań tutaj, zostań wśród swoich krewnych, zostań wśród swojej rodziny, nie odchodź od nich. Ona mówi, ja pójdę. Ona mówi znowu później, idź i zawróć razem z twoją siostrą. Ona mówi, nie, ja pójdę. Było dużo okazji, żeby zawrócić, ale powiedziały nie. I wyobrażasz sobie, kiedy one doszły już z tego Moabu do Betlejem, tak? Do ziemi chleba i kiedy Rut by powiedziała, a wiesz co, Noemi, nie będę nigdzie szła, zostanę w domu, tak? Gdyby Rut nie poszła na pole Boaza i nie zbierała tych kłosów, prawda? Co by się stało? Co ona musiała zrobić? Musiała pójść. Nie było innej możliwości i została uratowana oczywiście ona i Noemi i o wiele więcej się stało, tak? Była pra gdzieś tam babcią samego Jezusa Chrystusa. Więc bardzo, bardzo wyjątkowa rzecz. Ja myślę o Jonatanie, Jonatan, syn Saula. On powiedział pewnego razu do swojego giermka, kiedy stacjonowali gdzieś, on mówi, chodź, wyruszmy do tej załogi nieobrzezańców, on powiedział, i wybawmy. I on powiedział, nasz Bóg może wybawić przez wielu, bądź przez niewielu. Ja myślę o psalmistach, którzy mówili bardzo wiele razy o tym słowie, chodźcie i chodźmy wspólnie. I oni mówili, chodźcie synowie, słuchajcie mnie. Psalmiści mówili, chodźcie, zobaczcie dzieła Pana. Mówili, chodźcie, słuchajcie wszyscy, którzy się boicie Pana. Oni mówili, chodźcie, oddajmy pokłon i padnijmy przed Nim. I tylko pomyśl teraz troszkę o Nowym Testamencie, bliżej naszych czasów, o wszystkich apostołach. Co oni zrobili? Oni poszli. Co by się stało z Ewangelią, gdyby nie poszli? Nie wiemy. Oni poszli, dzięki Bogu. I początkowo, prawda, mogłoby się wydawać, okej, siedzieli w tej Jerozolimie dosyć długo i nie wychodzili, ale prześladowanie między innymi Nerona pewnie, tak, wymogło to w jakiś sposób, żeby oni się rozproszyli, tak, i oni poszli. Apostołowie poszli i głosili Ewangelię. I Paweł bardzo wiele razy mówi, hej, słuchaj, przyjdź do mnie, jesteś mi potrzebny do posługiwania. Pójdę jeszcze tu, ja przyjdę do was przed świętami, ja chcę spędzić czas tam i tak. I wszystko to, biorąc do kupy, było o tym pójść, chodź. I kiedy tylko pomyślimy o Jezusie na koniec, co On powiedział? On powiedział, chodź do mnie. On powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. On powiedział, ktokolwiek chce. Staram się czytać Biblię ostrożnie i wiem, że jest wielu ludzi mówiących, że Bóg wybrał, tak? Wybrał ludzi dla siebie, no nie? I na pewno tak, ale powiedz mi, co Jezus mówi, kiedy On mówi, chodźcie. Zaproszenie jest otwarte. Jezus dał otwarte zaproszenie i źródło, które jest pełne i które jest niewyczerpane i mówi, chodźcie. I to zaproszenie jest otwarte do dzisiaj. Ono się nie skończyło, to źródło się nie wyczerpało, ono się nie zmniejszyło i łaska Jezusa Chrystusa, dopóki jest, ona jest tak samo silna i tak samo mocna i tak samo czynna, jak była 2000 lat temu. Bądź przekonany o tym. Więc jest czas, aby wyruszyć do właściwych miejsc i z właściwym nastawieniem serca. Czasem najprostszą rzeczą jest zostawić to, do czego przyzwyczaiłem się na co dzień. I czasem są to bardzo proste rzeczy. Nie mówię, że niepotrzebne, ale bardzo proste. Czasami mówimy, nie mogę pójść, żeby służyć w jakikolwiek Panu. Nie mam czasu, nie mogę. Ja sprzątam, ja gotuję. Ja robię wiele różnych innych rzeczy. Czasami są to takie bardzo proste rzeczy, które są potrzebne, ale nie powinny być nigdy zastępstwem tego, albo nie powinny być moją wymówką, żebym, wiesz co, po co do zboru? Po co będę szedł do zboru? Po co będę szła do zboru, jak ja mam teraz obowiązki w domu? Wiesz co, czasami mamy obowiązki, ale są bardzo proste rzeczy, które czasami można odłożyć na jakiś czas, żeby zrobić coś, co jest cenne w oczach Boga i co jest wartościowe i co ma po prostu jakąś wartość. I będąc w tym psalmie, do jakiego pójścia zachęca nas psalmista? Bo psalmista nie zachęca po prostu, wiesz co, dobra, pójdę, zobaczę. Zachęca nas do bardzo konkretnego pójścia i w konkretny sposób, żebym coś robił. I zobacz, co on mówi. On mówi tak, chodźcie, śpiewajmy Panu. Wiesz, to pójście do Pana jest konkretne. I oczywiście ja odnoszę to do zboru dzisiaj, prawda? Nie mylę świątyni izraelskiej, która była świątynią, prawda? Ale odnoszę to do nas i odnoszę to do każdego zboru. Wydaje mi się, że możemy to odnieść, jakie nastawienie powinniśmy mieć i co powinniśmy przynosić, tak? Więc to pójście psalmisty, do którego on zachęca, ono nie jest puste. Ono nie jest... Bóg nie mówi, wiesz co, przyjdź z pustymi rękami. W takim sensie, ja rozumiem, niektórzy mówią, ja mam puste ręce jako objaw skromności i pokory, ale nie w tym przypadku. Kiedy przychodzisz na nabożeństwo, Bóg chce, żebyś przyniósł coś, żebyś przyniósł jakąś ofiarę. Nie mam na myśli ofiar, które się składało w Starym Testamencie, ale miej coś, z czym przychodzisz. Nie przyjdź do Boga z pustymi rękami. Dlatego, że Bóg dał ci wiele rzeczy i Bóg dał ci wiele zdolności i Bóg dał ci i Duch Święty rozdzielił dary, które są wśród was i On mówi, przyjdź z tym, co masz. I On mówi, służ tym, co masz. I On mówi, nie przychodź z pustymi rękami. Psalmista mówi, chodźcie. W tym przypadku psalmista zachęca, śpiewajmy Mu. Śpiewajmy Mu, więc widzimy, że to śpiewanie jest jednocześnie wyrazem serca. Wiesz, prosta rzecz, którą możesz robić i być pewny, że robisz dobrą rzecz, jest Twój śpiew. I niech to nie będzie pusty śpiew. Niech to będzie śpiew, który wypływa gdzieś z Twojego serca. Niech to będzie śpiew, który wypływa z Ciebie. I trudno będzie znaleźć wymówkę, żeby nie śpiewać Panu, wiesz? Możesz siedzieć wygodnie, nie musisz nigdzie pójść. Na pewno możesz to robić szczerze i prawdziwie. Więc pierwsza rzecz, o której on tutaj mówi, jest śpiew. Tak więc on mówi, chodźcie, śpiewajmy Panu. I u nas w kościele Kuba Riggs, brat Kasi, tak, on czytał ostatnio taką książkę. To jest książka historyczna generalnie, mówiąca o historii, która się dzieje w II wieku naszej ery. I tam jest opisana taka historia, prawdziwa historia, kiedy pewien król napisał skargę do cesarza, ówczesnego cesarza na tamtych ziemiach i napisał skargę na chrześcijan, na pierwszych chrześcijan w II wieku i skarga, którą on poda, była taka. Jest grupa ludzi, która spotyka się w tym mieście, która nazywa się chrześcijanami i mają oni taki zwyczaj, to był powód podania skargi. Mają taki zwyczaj spotkać się codziennie rano przed pracą i odśpiewać hymn. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale to był jeden z powodów skargi tego króla na chrześcijan, że była grupa ludzi, która spotykała się codziennie rano, żeby odśpiewać hymn samemu Bogu. Ja bym chciał, żeby było więcej takich, tak? I niech takie skargi płyną do królów, że mamy taki że oni mają taki problem. Oby tak było, ale to jest to. No nie, to była bardzo, bardzo piękna rzecz jednocześnie. Śpiewaj Panu. Kiedy przyjdziesz do kościoła i okej, nie zrobiłem być może wielu rzeczy, przyjdź i śpiewaj. Śpiewaj Panu i bądź przekonany, że śpiewasz swojego serca, tak? Teraz ta rzecz, o której chcę powiedzieć, którą uważam za jedną z ważniejszych, to jak przeżyjesz swój cały tydzień, będzie miało odzwierciedlenie, jak żyjesz w kościele. To, jak przeżyłeś swój ostatni tydzień, bardzo często będzie mówiło o tym, jak będziesz zachowywał się w kościele, jak będziesz postępował w kościele, co będziesz robił w kościele, co będziesz mówił w kościele i jak będziesz służył w kościele. Jeśli przychodzisz do zboru i po prostu przez cały tydzień, nie mam czasu, ani razu nie zajrzałeś do Biblii, nie miałeś czasu na modlitwę, nie miałeś czasu porozmawiać z innymi wierzącymi, najprawdopodobniej będzie to widoczne, kiedy jesteś po prostu na nabożeństwie. To, jak żyjemy w ciągu tygodnia, odzwierciedla się później, jak żyjemy w trakcie nabożeństwa. I jak wyglądają nasze rozmowy po nabożeństwie. To, jak patrzymy, to jak mówimy, to o czym myślimy. I słuchajcie, możemy zobaczyć, są ludzie czasami, którzy w kościele nigdy jeszcze nie porozmawiali na temat Boga. Taka jest prawda. Są tacy ludzie, którzy nigdy w kościele nie porozmawiali z kimś innym na temat Boga, tak? Dla mnie osobiście wydaje się to dziwne, ale taka jest prawda. Natomiast jeśli przez cały tydzień to było dla ciebie obojętne, to dlaczego miałoby to nagle wypływać z ciebie? To jak żyjesz przez cały tydzień, będzie bardzo dużo pokazywać, jak żyjesz w kościele. I śpiewanie, nie wiem, może inaczej. Jeśli macie jakiekolwiek inne spotkania w zborze, z wyjątkiem niedzielnego nabożeństwa, tak? I jest okazja, żeby służyć, jest okazja, żeby śpiewać, jest okazja, żeby mieć pieśń, mieć hymn, mieć jakieś błogosławieństwo, mieć dziękczynienie. Słuchaj, to pokaże, jak przeżyłeś twój tydzień najczęściej. Ja wiem, że są ludzie, którzy ze swojej skromności czasami mówią, no wiesz co, ja nie będę miał żadnego psalmu, hymnu, ja nie będę się głośno modlił i tego wszystkiego. To nie wiem, nie jestem przekonany, że to jest prawdziwa skromność. Kiedy jesteś wśród wierzących i masz okazję to zrobić i nikt tego nie robi i jest po prostu otwarte zaproszenie, czemu nie? Czemu nie? Zrób to. Ale często to, jak przeżyłeś twój tydzień, będzie pokazywało, czy ty teraz chcesz właśnie to robić. Więc przeżycie naszego tygodnia bardzo dużo mówi nam. Teraz pytanie jest, jeszcze jedno, pytanie jest o moje serce. Czy przygotowałem swoje serce przed przyjściem na nabożeństwo? I być może niektórzy z was nie uważają, że serce przed przyjściem do kościoła powinno być w jakiś sposób przygotowane, ale ja myślę, że jest sporo rzeczy, które mogłyby się zmienić, gdyby ono było przygotowane odpowiednio. I o ile wstaniesz, wiesz, rano i powiesz, a dobra, mamy niedzielny poranek, przeciągniesz się, o ile zdążysz odpowiednio wyprasować swoją bluzkę czy sukienkę, pytanie jest, czy zdążysz odpowiednio przygotować swoje serce. Bluzka i sukienka nie wymaga długiego przygotowania, ale czasami serce wymaga troszeczkę przygotowania. Więc jest czas, moi drodzy, aby wyruszyć do właściwych miejsc i z właściwie nastawionym sercem. W psalmach bardzo często zobaczymy to pragnienie i chęć psalmistów, którzy opisują pójście do świątyni. I kiedy tylko zobaczymy, jak psalmiści opisują pójście do świątyni, ono nie będzie, okej, dobra, no to wiesz, ono jest pełne, jakiegoś przeżycia, ono jest pełne emocji, ono jest pełne pragnienia, ono jest pełne chęci, ono jest pełne... Opisują to jako coś bardzo, bardzo wyjątkowego, tak? Normalna rzecz, że idę, ale bardzo wyjątkowe z ich perspektywy, kiedy czytamy psalmy, jak to było pełne i oni mieli te ręce pełne, żeby przynieść coś i ofiarować Bogu, tak? I to jest piękne. Dzisiaj? Bóg powiedział, że tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imieniu Jego, tam i ja jestem pośród nich. Słuchaj, okazuje się, że niepotrzebny jest tłum, żeby chwalić Boga i mieć te czyste ręce i mieć to ochotne serce. Okazuje się, że liczba ludzi niekoniecznie mówi o jakości. Więc Bóg szuka dobrze i odpowiednio nastawionego serca. Na pewno, możesz być tego pewny. Teraz, z drugiej strony, czasami jest dobrze wstać rano w niedzielę i tylko rano, mam na myśli rano. Rano to nie jest o 9, tak? Tylko rano. I mieć chwilę, żeby przygotować swoje serce, zanim przejdziesz na nabożeństwo. Bo zobaczysz, że to sprawi różnicę w twoim życiu. I z jednej strony mamy wolność w Chrystusie i nie musimy tego zrobić. Nie muszę odpowiednio przygotować swojego serca, czy nastawić swojego serca. Z drugiej strony, aby twoje życie miało sens, potrzebujesz tego. Potrzebujesz mieć serce, które jest właściwie nastawione. I wtedy, kiedy idzie do kościoła, tak, potrzebujesz mieć właściwie i odpowiednio nastawione serce. I Paweł powiedział, wszystko mi wolno. Wszystko ci wolno w Chrystusie. Ale on powiedział, nie wszystko jest pożyteczne. Więc są rzeczy, które trzeba zostawić i odrzucić, o których powiedział, nie są pożyteczne. I są rzeczy, o których powiedział, wiesz co, zwróć uwagę. Weź je, przykuj swoją uwagę, niech twoje serce zobaczy te rzeczy. Zobacz je, pomyśl o nich, zbadaj je, zastanów się. I kiedy myślę o tym sercu i kiedy patrzę w ten psalm, spotykamy jeszcze jeden kolejny szczegół. Jest powiedziane, chodźcie, śpiewajmy Panu, wykrzykujmy jak? Radośnie. No, prawda jest taka, że jak przeżyliśmy cały swój tydzień w byle jaki sposób, ciężko jest radośnie nagle wykrzykiwać. Taka jest prawda. Ciężko jest nagle radośnie śpiewać. Nie znaczy, że nie można, ale ciężko. Jest ciężko radośnie i głośno zaśpiewać, kiedy po prostu mój tydzień był, krótko mówiąc, do bani, tak? Więc zwróć na to uwagę. Psalmista powiedział i zachęca, kiedy idzie do świątyni, on mówi, chodźcie, śpiewajmy Panu jak? Radośnie, tak? Więc ta radość jest wyrazem serca i ten wyraz serca będzie widoczny również w tym, jak przeżyłem cały swój tydzień. I jak możesz przygotować w takim razie swoje serce? Pytanie jest. Bo wiesz, jak przygotować swoją bluzkę, wiesz, jak przygotować swoją spódniczkę, ale jak przygotować serce? Z jednej strony, po pierwsze, ty bądź pewny, że wyznajesz swoje grzechy. Jeśli idziesz na nabożeństwo, kiedy twoje serce i sumienie jest pełne grzechów niewyznanych przed Bogiem, to jest ciężko, po prostu. Więc po pierwsze, bądź pewny, że masz załatwioną sprawę z samym Bogiem. Twoje serce jest czyste, jest wolne od tego. Nie ma tej bariery, prawda, pomiędzy tobą a Bogiem, jak on tworzy grzech. Oczywiście nie mówię o tym, że nie masz życia wiecznego nagle, tak? Ale ta bariera, która się buduje z powodu grzechu. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, miej osobisty czas z Bogiem. Nie wiem, czy masz zwyczaj prosić Boga o to, żeby nabożeństwo było czymś... gdzie człowiek będzie zbudowany, pocieszony, zachęcony, napomniany. Módl się i proś o to. Proś o tych, którzy mówią i głoszą, żeby Bóg działał przez swojego ducha właśnie w ten sposób. Ty pomyśl o tym i módl się, żeby to miało sens i to miało wartość. I przede wszystkim, żeby to miało chwałę, która powinna popłynąć dla samego Boga. Po trzecie, jak przygotować może swoje serce? Być może masz niezałatwione sprawy z różnymi ludźmi. Być może masz niezałatwione sprawy z ludźmi w zborze nawet. Załatw je. Pojednaj się. Przebacz. Zrób wszystko, żeby twoje bycie, że tak powiem, w zborze było na właściwym torze, na właściwym miejscu. I to uczyni zmianę w twoim życiu. Więc przygotuj się do tego prostej rzeczy, jaką jest po prostu nabożeństwo. I po czwarte, jak możesz przygotować swoje serce? Wiesz, myślę, że potrzebujemy po prostu Bożego Słowa. Jeśli nie ma Bożego Słowa w moim życiu, to czym napełniam to serce, tak? Napełniam to serce czymś, co jest na świecie wówczas. I tak jak gąbka, tak? Jak nasiąka gąbka wodą, to czasami gąbka dużo złapie tej wody, ale kiedy będzie jej za dużo, to musi gdzieś wypłynąć. To musi gdzieś oddać tą wodę. I tak samo jest z człowiekiem. Jak nasiąkasz Słowem Bożym, musisz w końcu oddać to. To Słowo Boże w końcu wypłynie z ciebie. To Słowo Boże musi mieć gdzieś ujście. Po prostu, tak? Więc to jest czwarta rzecz, jak możesz przygotować swoje serce, zanim przyjdziesz. I teraz pytanie jest, z jakiego powodu psalmista chce w taki sposób pójść tam i śpiewać? Dlaczego on chce pójść śpiewać i dlaczego chce robić to radośnie i dlaczego chce to robić z właściwym nastawieniem serca? Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze jedna rzecz. On mówi, że on chce śpiewać konkretnej osobie. I on mówi, że on będzie śpiewał skalę naszego zbawienia. Być może szczegół dla ciebie, ale nie dla tego psalmisty. Każdy z nas powinien wiedzieć, komu śpiewa. Nie powinieneś pójść i śpiewać byle komu. Nie powinieneś pójść i oddać twojej chwały byle jakiemu stworzeniu. Nie powinieneś pójść i oddać twojej pieśni uwielbienia jakiemuś posągowi, jakiemuś obrazowi i jakiemuś czemukolwiek, co jest stworzone bądź odlane. Psalmista mówi, idź i śpiewaj radośnie komu? Skalę twojego zbawienia. I on nie mówi o skale jako skała, która jest, ale skała jako Jezus Chrystus, tak? Dla nas skałą jest Jezus Chrystus i mam nadzieję, że każdy z nas to wie. Więc on mówi, nie oddaj swojej chwały byle komu, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On mówi jednocześnie, nie powinniśmy pójść i jednać się z ludźmi, którzy śpiewają, być może piękne pieśni, ale są oddane nie wiadomo komu. Albo są oddane komuś, komu nie powinna być oddana chwała. I możemy przeczytać całą Biblię. I w całej Biblii znajdziemy tylko jeden właściwy sposób oddania chwały. I to jest tylko Bóg. Nie ma w Biblii przykładu, pozytywnego oczywiście, żeby człowiek oddał chwałę komukolwiek innemu. Tylko jeden Bóg, Jezus Chrystus, jest godny tej chwały. Więc on mówi skalę naszego zbawienia, więc powinieneś być przekonany, że on jest twoją skałą, że on jest twoim zbawicielem, że on jest tym, który przebaczył twoje grzechy. Jeśli nie jesteś pewny tego, że on przebaczył twoje wszystkie grzechy, jeśli nie jesteś pewny tego, że należysz do niego, jeśli nie jesteś pewny tego, że on dał ci życie wieczne, to jaką masz nadzieję, że śpiewasz jemu? Skąd wiesz, że śpiewasz jemu w ogóle? Natomiast mówiłem, że odpowiem na pytanie, czemu on chce śpiewać akurat skalę, tak jak on napisał, skalę naszego zbawienia. Dlaczego on to chce robić i z jakiego powodu? Może inaczej powiem. Przyjście przed jego święty tron zaczyna się o wiele wcześniej często. I tak jak mówiłem o przygotowaniu swojego serca przed nabożeństwem, tak warto, żeby ta pieśń, niekoniecznie piosenka, pieśń, ale pieśń w twoim sercu popłynęła wcześniej, zanim przyjdziesz jeszcze na to nabożeństwo. Żeby ta pieśń, którą masz w sercu, mam nadzieję, że ją masz, żeby ona popłynęła zanim to wszystko się rozpocznie. Więc przyjdź przed Jego tron, przed Jego święte zgromadzenie, jeszcze zanim. I teraz, ja wiem, że często jest tak, że czasami mamy problem z tym, żeby śpiewać głośno, śpiewać radośnie i prawdziwie się radować z powodu niektórych ludzi, których widzimy. Mamy czasami trudność z tego powodu, że żyjemy z kimś w konflikcie. I mój drogi przyjacielu, czy myślisz, że wysiłki Jezusa Chrystusa były na darmo? Czy myślisz, że Jezus Chrystus jest zbyt mały, żeby pokonać tę trudność? Albo czy myślisz, że On jest zbyt mało godzien chwały, aby po prostu przebaczyć i porzucić to? Czy myślisz, że robisz coś więcej niż On dla ciebie zrobił? Czy myślisz, że jesteś najważniejszy tutaj? Ja chcę ci powiedzieć, że jedynym, który jest ważny, to sam Jezus Chrystus. Moi drodzy, Kościół został stworzony dla nas, ale jest o chwale, która powinna popłynąć dla Zbawiciela, dla Jezusa Chrystusa. Jeśli mam nastawienie, że okej, przyjdę sobie porozmawiać tylko i tylko pobyć i nic więcej, to nie potrzebuję Kościoła. Mogę się spotkać gdziekolwiek chcę, żeby porozmawiać o wszystkim i o czymkolwiek, tak? Nie potrzebuję do tego swojego Zbawiciela. Więc bierz pod uwagę, że kiedy przychodzisz do Kościoła, przychodzisz do Niego. Przychodzisz po to, aby chwalić samego Boga. Nie zapomnij o tym. I ostatnia rzecz. Kiedy czytamy psalmy, bardzo często widzimy, że psalmiści zachęcają, żeby wszyscy przyszli. Kiedy czytam ten psalm, jest powiedziane, chodźcie. I do kogo on mówi? No ja spodziewam się, że on mówi do wszystkich, którzy tam byli, tak? Wszystkich tych ludzi, którzy gdzieś tam byli blisko niego, on zachęca właśnie ich. I dlaczego wszystkich? Jedno małe porównanie. Druga Księga Kronik, 7 rozdział. Ciut do tyłu, trzeba wrócić Biblię. Druga Księga Kronik, 7 werset, 7 rozdział. I będę czytał pierwsze 3 wersety. Druga Księga Kronik, 7. To jest czas, kiedy świątynia w Izraelu powstała. Ta pierwsza świątynia, którą zbudował Salomon i była wielka i była piękna. I w tym 7 rozdziale będziemy widzieć modlitwę, którą się modlił Salomon po zbudowaniu tej świątyni. A gdy Salomon skończył się modlić, spadł z nieba ogień i pochłonął całe palenie oraz pozostałe ofiary. A chwała Pana wypełniła ten dom. I kapłani nie mogli wejść do domu Pana, bo chwała Pana napełniła dom Pana. Wszyscy synowie Izraela, widząc spadający ogień i chwałę Pana nad domem, upadli twarzą do ziemi na posadzkę, oddali pokłon Panu i chwalili Go, mówiąc, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie. Słuchaj, nikt nie miał czasu na zajmowanie się, że tak powiem, małymi rzeczami takimi. Kiedy ta chwała Pana napełniła tą świątynię, co się dzieje? Kapłani drżeli, kapłani nie mogli ustać w miejscu. Ludzie, którzy widzieli to wszystko, co zrobili, upadli, oddali pokłon, skłonili swoje głowy i to było wszystko, co byli w stanie zrobić. Dlaczego? Dlatego, że obecność chwały Bożej była tak wielkim wydarzeniem, że człowiek nie miał wyboru, tak naprawdę. O tyle my mamy dzisiaj wybór. Masz wybór, czy pójść do zboru, czy nie pójść. Masz wybór, z jakim nastawieniem serca przyjdziesz, bądź nie. Masz wybór, czy się pojednasz z kimś, czy się nie pojednasz. Ale prawda jest taka, że kiedy przychodzimy wszyscy jako jedno ciało, to ma wartość, myślę, przed Bogiem. I Królestwo Boże nie jest rozdzielone, że tak powiem. Bo jakby się ostało Królestwo, tak, które jest rozdzielone wewnętrznie. Słuchajcie, bez względu na to, ile tu jesteście i jak dawno dołączyłeś do tego kościoła, jesteś jednym ciałem. Jesteś jednym organizmem. I kiedy połowa tego organizmu po prostu, okej, nieważne jak żyję, nieważne co robię, ważne co robisz, dlatego że zawsze wpływasz tym na życie innych ludzi. To jak przeżyjesz swój tydzień zawsze będzie miało wpływ na ludzi dookoła. Więc bierz proszę to pod uwagę. I na koniec, mówiąc, że jest czas, aby wyruszyć do właściwych miejsc i z właściwym nastawieniem serca, chcę ci powiedzieć, że to, jak przygotujesz swoje serce, taka chwała popłynie w kościele dla Boga. Taka jest prawda. To jak przygotujesz swoje serce, taka chwała popłynie dla Boga. I jest to zależne tylko od nas. Jest to zależne od nas to, co zrobimy. Jest to zależne od nas to, jak nastawimy nasze serce. Jest to zależne od nas, jak przyjdziemy. Przychodzimy jako jedno ciało, jeden organizm, w jednym duchu. Taka chwała popłynie dla Boga. Więc moi drodzy, jest czas, żeby wyruszyć do właściwych miejsc i z właściwym nastawieniem serca. Amen.